my bardzo piękne czytanie. Pierwszy fragment jest wzięty z proroctwa Izajasza, z takiej części, która się nazywa Księgą Pociechy Izraela. Pocieszcie, pocieszcie, mój lud. Izajasz pisze to w imieniu Boga, pisze to do ludzi, którzy znaleźli się w niewoli babilońskiej. Babilon podbił Ziemię Świętą, Jerozolima została zdobyta, a Żydzi z Jerozolimy, miejsc całej Judei, uprowadzeni do Babilonu, kilkadziesiąt tysięcy osób. Znaleźli się na nas bardzo daleko od Boga. Od Boga, na którego miejsce, którego świątynia była w Jerozolimie. Ta świątynia jest w gruzach. A oni zupełnie w innym świecie, w świecie zwariowanego pogaństwa. I ten czas się przedłuża. Trzy pokolenia Żydów spędziło czas tej niewoli. Trzy pokolenia. To sobie można tak wyobrazić spokojnie, że ojciec siedział w niewoli, syn siedzi w niewoli, wnuk siedzi w niewoli. Macie poczucie, że coś się jeszcze zmieni. No, więc ten Izajasz staje przed nimi, że Pan ich poprowadzi, jak pasterz prowadzi trzodę. Tak łagodnie ich sam wyciągnie z tej niewoli i poprowadzi do domu. I to orędzie, które przynosi, słuchajcie, jest głos. Głos się rozlega. Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, bo tą drogą będą wracać do domu. Proroctwo się spełniło po 70 latach. Po 70 latach wyszli z niewoli, wrócili do domu. Nie wszyscy ci, którzy chcieli, ale Babilon został pokonany przez perskiego króla Cyrusa, ten powiedział Żydom, wracajcie do domu, idźcie do domu, odbudujcie świątynię. A jednak Marek, kiedy zaczyna pisać swoją Ewangelię, to ma poczucie, że proroctwo Izajasza się wypełnia dopiero teraz. I że to, co Bóg zrobił te 5 lat wcześniej, to jeszcze nie jest wypełnienie proroctwa Izajasza. Że to nie o tą pociechę szło. To są jeszcze rzeczy większe i bardziej bolesne niż niewola w Babilonach. To znaczy, to jest coś niesamowicie ważnego, bo Jan jest dzisiaj bardzo mocny, Jan jest dzisiaj bardzo prowokujący. Kiedy mówi do Żydów nad Jordanem, mówi do nich tym tekstem Izajasza. Oni wszyscy mogą mieć poczucie, nie, to już było, nie? To już było, to się spełniło. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie jesteście wolnymi ludźmi. Znaczy jest niewola, która jest o wiele cięższa, o wiele gorsza, o wiele bardziej rozpaczliwa niewola niż niewola babilońska. I mówiąc najprościej, bez żadnych łagodzeń i bez odbijania bawełny, tą niewolą jest grzech. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Więc warto zwrócić uwagę najpierw na to słowo nawrócenie, bo Pismo Święte ma kilka pojęć, które dostajemy po polsku jednym słowem nawrócenie. Tam jest takie słowo metanoia. Metanoia. Zresztą u świętego Piotra w tym drugim liście też jest, że Pan nas chce doprowadzić wszystkich do nawrócenia. To jest to słowo metanoia. Metanoia znaczy zmiana myślenia. Pismo Święte jest bardzo na tym punkcie wrażliwe, dlatego że w także wewnętrznie wszystko jest w porządku. Wrócili z tego Babilonu, świątynię sobie postawili, a jak? Chodzą, liturgię sprawują, ofiary składają, kulki trwa, wszystko jest. Wtedy, jak Bóg mówi do niego na nawróceniu, to mówi, a wasze serce gdzie jest? A wasze myślenie jakie jest? O tyle to jest ważne, że my też, jak mówimy o nawróceniu, bardzo chętnie patrzymy na to, jak człowiek się zachowuje. Chcemy, czasem mamy w sobie taką pokusę osądzać człowieka, jak się nauczył, czy nie, po tym jak działa, jak jestem, jak widać. Może być, że to, co się widzi, wygląda całkiem przyzwoicie. Jestem od ołtarza 500. To widzicie, że jestem 500 na tego ołtarza. A co mam w środku? Nie widzieć. Jakie jest moje myślenie? Co mam w sercu? Nie widzieć. Może być tak, że Bóg mówi, tak jak mówił do Żydów w Starym Testamencie, ten Bóg czci nie ustami, ale sercem swoim daleko jest. Jan głosi chrzest zmiany myślenia na odpuszczenie grzechów, bo tutaj zmiana myślenia jest nam najbardziej potrzebna. Bo człowiek o swoim grzechu jest gotów wszystko powiedzieć, tylko nie to, że to z nieba. My się do każdej niewoli innej możemy przyznać, ale do tej niewoli nie. Co to ten? Sami ludzie, gdzie są w kościele, myślę, że wszyscy mają takie doświadczenie. Z własnego życia, a nie życia swoich najbliższych. Wszyscy dookoła widzą, że jest po prostu uwikłany na mało. I każdy z odległości metra ci to powie. Ale ty się za chwilę nie przyznasz, że jesteś w niewoli. Mogą nie wiem, co to już mogą ci zdjęcie pokazać, film z tego, co robiłeś w życiu. Nie ma nie. I człowiek będzie zaklinał się i zapamiętał, mówił nie. Ja? Nie. Ale to na pewno nie jest aż tak, jak mówisz. I to jest najlepszy dowód na to, jak nasz grzech trzyma nas po prostu za twarz. To tak nas trzyma, że nawet nie potrafimy o nim powiedzieć. Co więcej, jest tak, że potrafimy mówić o wszystkim innym. Dzisiaj człowiek ma taką skłonność, przepraszam za słowo, rozbebeszania się na... I ile na tym można zrobić programów telewizyjnych, które wie, wiecie ode mnie, bo ja nie mam telewizji. Ale ile jest takich programów, w których człowiek wszystko będę mówił o sobie, cały tak. A to, co jest rzeczywiście problemem, jest schowane. I ja sama sztuka polega na tym, prowadzeniu człowieka, żeby wreszcie doprowadził do tego momentu, że powiem. Mnie pamiętam kiedyś 2 lata zeszło. Naprawdę. I to już w seminarium. Spowiadałem się tydzień, bo w seminarium człowiek się co tydzień spowiada. Przez 2 lata tak się spowiadałem, że powiecie z nią usłyszał, jaki mam problem. Po 2 latach wreszcie go wypowiedziałem. Nie zapomnę uśmiechu na twarzy. No i powiedział, dziecko, wiem to od 2 lat. Ale wiecie co? Jaki był mądry, że mnie nigdy nie nacisnął z tej swojej wiedzy. I nigdy nie powiedział mojego problemu za mnie. A nie przez 2 lata mój grzech trzymał za pysk w taki sposób. Mówię, do wszystkiego się przyznasz, tylko nie do tego, że jesteś w niewoli. I to jest niesłychana przenikliwość dzisiejszych czytań, bo znacznie łatwiej jest gadać o tym, że nas zamknęli problemy. Problemy ciągle na zewnątrz, a problem jest w środku. Jest taki, że nawet o nim nie powiesz. Dlatego wszystko, co Jan robił, to wołał tych ludzi do siebie nad Jordanem, żeby weszli do tej rzeki i powiedzieli na głos, jakie mają rzeki. Jest też oczywiste, że Jan by nie miał odwagi tego zrobić. Gdyby nie wiedział, że w tym tłumie nad Jordanem jestem tu, ten grzech może usunąć. Ja bym też dzisiaj nie mówił tego, co do was mówię, gdybym nie miał tej pewności, że jest ktoś, kto ten grzech gładzi. I robi to w taki sposób, że my musimy otworzyć wiem bez zrozumienia. To jest po prostu nie do uwierzenia, jak to robi. To jest ta niesamowita historia, ja kocham opowiadać, jak do Jezusa przyprowadzono kobietę schwytaną na cudzołóstwie. I stali nad nim z tą kobietą i krzyczeli, że trzeba ją ukamienować. I co ty na to? A on pisał palcem pod piasek. Wiem, że wszyscy to znacie, mówiłem to wam wiele razy, ale co z tego? Człowiek kocha słuchać to, co jedynie. Więc pisał palcem pod piasek. I pisał słowo cudzołóstwo. Jej grzech wypisywał jej przed oczami, żeby zobaczyła. Cudzołóstwo. I wiatr wiał przez świątynię. Wiatr, który jest zawsze znakiem Ducha Świętego. I zacierał to słowo. I ona widziała, jak to cudzołóstwo po prostu znika. I nie ma. Nie ma. On was będzie chrzcić Duchem Świętym. Bo Jan sam miał tylko wodę. To znaczy mógł powiedzieć człowiekowi, wejdź za to, żeś brudny. Ale tego normalnie się człowiekowi nie robi. Tak? Nie możesz tak stanąć przed człowiekiem i po prostu powiedzieć, że jesteś silny. Nie ma do tego żadnego tytułu. Nie masz prawa. Chyba, że znasz tego, kto idzie za to. I wiesz, że ten grzech usuwa. To jest fascynujące. Możecie sobie poczytać wszystkie wyznania wiary, jakie powstały w dziejach Kościoła od składu apostolskiego, nie wiem, po kredu Pawła VI. To odkryjecie taką rzecz, że w tych wyznaniach wiary najczęściej o grzechu się w ogóle nie mówi. Ale jeśli już się mówi, to wyłącznie na jednym oddechu z tym, że ten grzech jest zniszczony przez Chrystusa. Grzechu tak naprawdę nie ma. I wtedy możesz sam o sobie mówić, jestem grzesznikiem rozgrzeszony. Jestem grzesznikiem, któremu odpuszczono. Jestem wolnym człowiekiem. I tego nikt inny dać nie może, tylko Jezus Chrystus. Pocieszcie mój lud. Pocieszcie. Pociecha nie leży jest to, że ktoś stanie przy tobie i cię pogłaska po głowie, bo nie ma sprawy. Tylko pociecha bierze się stąd, że jest przy tobie ktoś, kto ma możliwość załatwić rzeczywisty problem. Nie ten, o którym się łatwo gada, tylko o tym, tylko ten, który z nikim nie gadasz. On ma możliwość załatwić ten temat. I to jest dobra nowina o Jezusie. To właściwie tyle chciałem powiedzieć. Jakbym go nie znam, to bym chyba nie mówił. Tam jest konfesja, tam się Jezus jest. I tam jest chrzest Duchu Świętym. I kto tam, kto kiedykolwiek był przy tym konfesjonalnym, to wie, jakiego grzechu znika. W taki sposób, że my jesteśmy nawet przerażeni tym, co Jezus mówi. Natomiast generalnie gorszy, do jakiego podchodzi nasz. To jest skandaliczne zachowanie. Ostatnio miałem rekolekcję dla księży. Ponieważ ta rekolekcja odbywała się w milczeniu, to zadawałem im pytania na kartkach. Chwała Bogu, bo niektórym ludziom nie chciałbym wiedzieć, że dobrze, ale byłem bardzo zadowolony, że odpadło pytanie. I każdego wieczoru odpowiadałem 2 godziny na pytania księży. Bardzo piękne doświadczenie. I jedno z pytań było takie, bo rozmawialiśmy o Komunii Świętej Duchowej, dla ludzi, którzy nie mogą przyjmować Komunii Świętej Sakramentalnej. Jeden z księży miał takie pytanie. Po co tym ludziom mówić o tej Komunii Duchowej? Lepiej ich zostawić na głodzie. Bo jak się zostawi na głodzie, to jak zgłodnieją, to przyjdą, żeby uporządkować wszystkie swoje sprawy, no i pójdą do Komunii Świętej Sakramentalnej. I argument był taki. Jakby ojciec przypowieści o synu marnotrawnym posłał temu chłopakowi kanapki, to chłopak by do domu nie wrócił. Czyli rozsądne, nie? To jest nasza pedagogika. Rozsądne to może być kompletnie jak pożar. Mądry, ugodny wracał, wcale nie był nawrócony. I wcale go nie nawróciło to, że był głodny. Tylko jak przyszedł do domu i zaczął tę swoją mantrę, którą sobie ułożył, powtarzał całą drogę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu, względem Ciebie, już nie jestem godzien, bla, 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 bla. I ojciec nie czekał, aż skończy, tylko narzucił na niego płaszcz, dał mu sandały i pierścień na rękę. I to było to, co go nawrócił. doświadczenie miłości, którego się absolutnie nie miał prawa spodziewać. To było w życiu. Nie to, że był głodny i nie dostał kanapy wcześniej. Tylko, że właśnie Chrystus w taki sposób z nami postępuje i z naszym grzechem w taki sposób postępuje, że nas to gorszy. No, znaczy, z naszej fajnie by było jednak sporo za to zapłacić. My mielibyśmy poczucie przynajmniej wyrównania rachunki. I jesteśmy kwitą. No nie, nie jesteście kwitą. Jest po prostu zabrane. Stacie we przodu ponowne. Ja nie znam. Na to doświadczenie dla każdego z nas, jak tu stoimy, i dla każdego, kto jest na zewnątrz, dla każdego na to doświadczenie.